dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Dziś będzie trochę nagrań z targów książki, które skończyły się w zeszłym tygodniu w Krakowie. Bardzo wiele udanych spotkań, dużo premier literackich, również jeśli chodzi o książki dla dzieci i młodzieży. I chciałabym przede wszystkim powiedzieć wam, że krążyłam tam z mikrofonem i że przez kilka tygodni będziemy właśnie słuchać autorów, którzy byli w Krakowie i którzy przywieźli do Krakowa swoje nowe książki. Na przykład zrobiła tak Basia Kosmowska, autorka lubiana przez dzieci trochę starsze, ale również przez młodsze. I właśnie dla tych młodszych mam dobrą wiadomość. Mamy nową książkę dla takich starszych przedszkolaków i młodszych dzieci szkolnych. Książka ma tytuł Kawa u żyrafy. Napisała ją właśnie Barbara Kosmowska, która już za chwilę opowie o niej w Alfabecie, a Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. W Alfabecie Barbara Kosmowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, Basieńko. Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od Kawy u żyrafy. Bardzo mnie ta książka rozśmieszyła, rozbawiła i wprawiła w dobry humor. To jest książka, jak powiedziałabyś, dla jakich dzieci, w jakim wieku?
Bardzo chciałabym, żeby poznawały ją dzieci już 5-letnie, ale nie stawiałabym górnej granicy wieku.
No właśnie jestem przykładem na to, że nie ma tej górnej granicy.
Bardzo dziękuję.
Bo ta opowieść ma takich wiele pięter, prawda? Wiele warstw i tak. można się tam doczytywać różnych dodatkowych treści, powiedzmy tak, może na początek. Kawa u żyrafy, chociaż są tam też inne napoje i herbatka również i inne napoje też, ale przede wszystkim jest bardzo dużo zwierząt. I już na poziomie tych imion tych zwierząt jest śmiesznie. Pozwolisz, że wymienię kilka z nich. Jest owca Mela, jest hiena Marzena, jeż Jerzyk, lew Leon, no i ten, który się tam pojawia bardzo często, czyli szpak Antoni, już ma zupełnie normalne imię, nie rymujące się z gatunkiem zwierzaka. No i też jest żyrafa. I dlaczego ta żyrafa nie ma imienia?
Myślę, że to z tego względu, że ma zupełnie inną markę powieściową. Żyrafa jest i bibliotekarką, jest miłośniczką książek, jest osobowością wyjątkową. W zoo ona jedna nie traci głowy na długiej szyi, kiedy zaczyna być w ogrodzie zoologicznym gorąco. I uznałam, że taka osobowość wcale nie musi mieć imienia. Wystarczy, że ma książki z górnej półki.
No i że jest w zasadzie właściwie największa, tak. Najwyższa.
Dominująca.
I wszędzie ją widać i sprawia właśnie bardzo dobre wrażenie. No i już pozdradziłaś, że wszystko to dzieje się w ogrodzie zoologicznym, tak. I od razu od początku wiemy, że coś się złego tam wydarzyło. Co się złego wydarzyło?
No cóż, ludzie nie zawsze wytrzymują w swoim miejscu pracy. Wiemy o tym przecież, że bywają ogromne wypalenia zawodowe, frustracje i niezadowolenia. Myślę, że znalazłoby się wiele przyczyn, dla których ludzie postanowili opuścić ogród. No i właśnie w tym momencie wprowadziłam akcję utworu i pomyślałam sobie, że z przyjemnością sama przyjrzę się zwierzętom, jak zareagują na zupełnie nowe warunki, w których się znalazły.
No bo można powiedzieć, że zostały tak bez obsługi.
Tak, zostały pozbawione tego, co jak się okazuje kochają bardziej niż wolność. Nagle i niepotrzebnie odzyskaną. Bo oto Mela będzie tęskniła za przyzwoitym fryzjerem, który zadba o jej trwałą ondulację. A z kolei szympansy poczują się bardzo rozgoryczone, że ich małe dzieci nie mają zabawek, ponieważ stare zostały zepsute. Wiele też zwierząt celebryckich uzna, że brak ludzi to po prostu horror jakiś, no bo dotąd były i podziwiane, i obsługiwane, karmione i pieszczone. Ale też bywają inne rozczarowania. Zdaje się, że szynszyla cierpi najbardziej, ponieważ ona jako jedna z niewielu absolutnie bezinteresownie kochała swojego opiekuna, który przestał się pojawiać. No i jak żyć?
Tutaj powiedziałabym, że zastosowałaś bardzo przewrotny pomysł. No bo my jak wchodzimy do ogrodu zoologicznego, to z jednej strony no nas to fascynuje, bo są tam różne dziwne zwierzęta, ale z drugiej strony przecież taki współczesny człowiek, obojętne czy on jest duży czy mały, to współczuje tym zwierzakom. Tak. Chociaż w ogrodach zoologicznych starają się już w tej chwili załogi tych ogrodów sprawiać dla zwierząt co tylko najlepsze i usuwają te wszystkie klatki, kratki, tak, a robią im wybiegi i te zwierzęta mają niby właściwie dużo swobody, ale to jednak ciągle jest zamknięty teren, tak, i one nie są na wolności. A ty tutaj odwróciłaś całą sytuację i pokazałaś, że może one właściwie lubią to, co mają?
No właśnie, bo ta przewrotność w równym stopniu, jak sądzę, dotyczy nas ludzi. My często też nie doceniamy tego, co mamy. Wydaje nam się coś ogromną niewolą, wielkim nieszczęściem, ciężarem, bagażem, balastem. Jesteśmy oburzeni i najchętniej krytykujemy wszystko, co posiadamy. Potrzebujemy właśnie takiego zwrotu akcji w naszym życiu, czyli sytuacji, kiedy stajemy przy tej swojej klatce i nagle za wszelką cenę chcemy do niej wrócić, bo jednak w jakimś sensie nadawała jakąś wartość naszemu życiu i karmiła naszą wyobraźnię i sprawiała, że w tym miejscu, w którym jesteśmy, czuliśmy się szczęśliwi, tylko nie mieliśmy świadomości, bo brakowało nam tego innego punktu widzenia na nas samych i naszą rzeczywistość.
No i tutaj właśnie doszliśmy do tego miejsca, tych różnych warstw w tej książce, tych różnych znaczeń, tych podtekstów. No to, o czym teraz mówimy, to już jest troszkę takie...
Tak. Inny poziom.
Tak, dla trochę starszych. Tak. Ale to jest też punkt wyjścia do rozmowy z dziećmi, prawda?
Ja mam taką nadzieję. Po prostu chciałam napisać książkę. Po raz pierwszy chyba w życiu podjęłam się takiego zadania, która będzie w równym stopniu w miarę fascynującą lekturą i dla małych dzieci, które być może zrozumieją pewne abstrakcje, które towarzyszą nam w życiu, ale też i dla trochę starszych, samodzielnie czytających dzieci, potrafiących już wyłuskać jakieś absurdy własnego istnienia i skonfrontować je z rzeczywistością książkową, no i tą bardzo osobistą. No ale też nie chciałam zapomnieć o rodzicach czytających z udręczeniem te 20 minut wieczorem opowieść dla dziecka i usypiających szybciej od córeczki czy syna. Pomyślałam, że jeśli uda mi się ten pomysł przeobrazić w słowa, to może mama z tatą zamiast zasnąć przy bajce uśmiechną się i znajdą w niej coś dla siebie.
Chcę jeszcze coś powiedzieć, bo wymieniłam tutaj kilku bohaterów z tej książki, ale zostawiłam sobie na koniec jeszcze kogoś i to jest kukabura Barbara i prawdę powiedziawszy, kiedy czytałam ten rozdział, myślałam sobie, no nie, wymyśliła tę kukaburę, niemożliwe, żeby się tak ptak nazywał, ale jak zwykle widziana ciekawością, zaczęłam szperać, szukać w internecie i znalazłam, że to nie tylko, że to jest kukabura, tylko to jest kukabura chichotliwa.
Tak.
Ona się tak nazywa, ta kukabura Barbara.
Tak.
I jeszcze na dodatek, jak sobie poszukacie, tak jak ja, jeżeli jesteście tak samo ciekawscy i dociekliwi, to znajdziecie głos tej kukabury i ona naprawdę chichocze.
Tak.
Naprawdę to jest niesamowity
Śmieszka.
Zupełnie. Tak, niesamowity zupełnie dźwięk. Skąd ty wzięłaś tę kukaburę?
Basiu, ja myślę, że powinnam w tym momencie powiedzieć, Jacku, serdecznie pozdrawiam z Krakowa.
Okej, twój towarzysz ornitolog podpowiada ci w takie właśnie tropy.
Jacek pokazał mi kukaburę, którą sam jest jako ornitolog zachwycony w zoo budapesztańskim. I rzeczywiście ona i na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Pomyślałam, że prędzej czy później spróbuję przełożyć ją na postać literacką i to się udało. Obdarzyłam ją też, zauważ, Basiu, naszym imieniem.
Właśnie, tak. Wypadkowo. No,
powiedzmy szczerze Państwu, że też jesteśmy chichotliwe.
Tak, i to jest bardzo sympatyczna postać w tej całej twojej opowieści, która na dodatek jeszcze jest bardzo śmiesznie zilustrowana, prawda?
Dziękuję.
Super są te ilustracje.
Bardzo, bardzo właśnie chciałam podziękować Kasi Cyrazy, wyjątkowo sympatycznej też prywatnie ilustratorce, szalenie skromnej, otwartej, ale mającej tak doskonałe poczucie humoru i taką pokorę, że wróżę jej niejedną cudowną książkę. Zresztą to ona chyba ilustrowała nagradzane bebechy i w ten sposób zaczęła swoją przygodę z opowieścią. Tym bardziej ucieszyłam się, kiedy stwierdziła, że Żyrafa była książką jej marzeń i również śmiała się przy niej i cieszyła jak dziecko. Pomyślałam, że to dobrze nam wróży, to znaczy Kasi i mnie, bo uważam, że książka dla dzieci napisana wyłącznie przez nas autorki, myślę tu, Basiu, także o tobie jako autorce świetnych książek dla dzieci, więc te nasze książki są oczywiście urocze i ja w to wierzę, a nawet wiem o tym, ale również mam świadomość,
bez
że bez ilustratorek,
rady.
Tak, mm-hmm. i ilustratorów, no, połowa sukcesu mniej i jest okazja, żeby o tym powiedzieć, że te anonimowe, malutkie nazwiska ukazujące się na obwolutach naszych książek, to często utalentowani, wspaniali artyści, którzy dodają wiele treści do naszej historii.
Książkę Kawa u Żyrafy mam oczywiście dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Żyrafa. A teraz druga część rozmowy z Anną Skowrońską, autorką książek, które opowiadają o żywiołach. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy o ogniu i o ziemi, a dziś, no właśnie chcę Was zaprosić teraz na rozmowę, na drugą część rozmowy z autorką tej serii. Będzie też można dzisiaj zdobyć pozostałe tomy. Anna Skowrońska w Alfabecie.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Mamy wiatr. Jak można dużo opowiedzieć o wietrze? Bo znowu, kiedy myślimy wiatr, no dobra, różne rodzaje wiatru, cyklony, huragany, tajfuny, ale na przykład wiatraki, które, dzięki którym mamy energię, ale na przykład nasz halny w Tatrach. No i co jeszcze? Okazuje się, że bardzo dużo. A tak. Latawiec jeszcze mi się kojarzył z wiatrem.
Latawiec, szybowiec, balon. Rzeczywiście jest, znów są te wszystkie przygody ludzkie, te jej odkrycia, ulepszenia, bo właściwie czasami trudno nawet znaleźć jednego odkrywcę żagla, tylko przez wieki naprawdę te żaglowce były unowocześniane. I czasem trudno sobie wyobrazić, że wymyślenie jakiegoś rodzaju żagla może doprowadzić do tego, że właśnie można było płynąć przez ocean i bardzo daleko, bo można było płynąć pod wiatr, bo wcześniej płynięto tylko z wiatrem, tak. A później wspomagano się wiosłami. To jest rzeczywiście ciekawe i ciekawe też jest, ja zresztą robię dość dużo warsztatów z dziećmi i to jest też ciekawe patrzeć, jak one reagują, i jak im wytłumaczyć, czym jest wiatr? No bo to jest jednak wodę, pijemy, możemy dotknąć, mamy do czynienia z lodem, ze śniegiem. To jest coś takiego bardziej jednak bliskiego i namacalnego. A wiatr, widzimy
się, nie znika.
Tak, i widzimy jego efekty, ale samego powietrza, które się rusza, nie widzimy. I teraz zrozumieć, dlaczego ono się rusza, to jest bardzo ciekawe.
Ciekawe jest też to, co się dzieje, kiedy ten wiatr pojawia się w naszej okolicy. Zaczynają nam sfruwać rzeczy z balkonu. Musimy wkładać głębiej czapkę na oczy. Albo na przykład mówią dorośli, zwracam do tego Halnego, że oj, wieje Halny, bo głowa mnie boli. Prawda?
Tak, są
jakie
te wiatry,
są skutki tych wiatrów?
Tak, i są te wiatry lokalne i one są, no na przykład rzeczywiście w Krakowie zawsze jest to Halny.
Tak.
A gdzie indziej będzie to na przykład jakiś zupełnie inny, inaczej nazywający się wiatr, ale zasada jego działania jest w zasadzie często podobna. Myślę, że też trudno sobie wyobrazić, że wiatr może tyle rzeczy przenosić. Taki wcale nie żaden huragan, który zrywa dachy, tylko po prostu wiatr na przykład z nad pustyni, z nad Sahary, który przenosi pył aż, albo pył no do nas, bo to przecież już kilkakrotnie tak się zdarzyło.
I mamy jeszcze jedną część, czyli ziemię. To, co nam najbliższe, co mamy pod stopami, co wydawałoby się najbardziej ujarzmione, a jednak znowu nie do końca, bo też nie wszystko jeszcze wiemy. Nie wszystko potrafimy zbadać, bo Ziemia bardzo głęboko sięga.
Bo Ziemia sięga bardzo głęboko i w języku polskim Ziemia jest tą kulą ziemską, i ziemia gleba, prawda, z której no tak jak to napisałam, że to, co mamy, to, co masz na talerzu, troszkę zależy od tego, tak, to wszystko rośnie. Albo jest, no nie wiem, mięsem, które też jadło coś, co rosło, więc bardzo jest ważne to, jaka jest gleba i co jemy. Więc to jest jedna część tej książki, poświęcona jednak takiemu zdrowiu, bo mi się wydaje, że to jest strasznie ważne, żeby jednak dzieci też sobie zdawały sprawę z tego, że trochę są tym, jesteśmy tym troszkę też, co jemy, że to jest naprawdę istotne.
A czy kiedy pani spotyka się z dziećmi na takich właśnie warsztatach, czy daje im pani taką szansę? Słyszysz ziemia i z czym ci się to kojarzy?
Różnie. Czasami zadaję pytanie.
Bo ja, sama sobie też zadawałam to pytanie, zanim otworzyłam książkę Ziemia. I na przykład właśnie to, że jest ona tą glebą dla tego wszystkiego, co jemy, to było moje pierwsze skojarzenie, ale drugie przyznaję trzęsienie ziemi.
Trzęsienie ziemi. Więc dzieci oczywiście najbardziej interesują wulkany, trzęsienia ziemi, lawa. To są rzeczy dla nich chyba takie pierwszoplanowe.
Czyli oswajanie trochę też strachu chyba.
To chyba oswajanie strachu i w ogóle takie zjawiska, no być może też wynika to stąd, no, u nas tego nie
egzotyczne.
Ma. To są jakieś takie bardzo egzotyczne zjawiska. Ale wydaje mi się, że też jest to dla nich ciekawe, jak się mówi o samej kuli ziemskiej i jak im się uświadomi, co tam jest w środku, w taki prosty, no bo to jest taki, to nie jest żaden jakiś niezwykły mój pomysł, bo to dość jest taki popularny, żeby przekroić jajko i zobaczyć skorupę, białko, żółtko i to jest jakby skorupa ziemska, płaszcz i później jądro. Ale jak dzieci sobie to uświadomią i uświadomią sobie, że tam w środku jest coś, co jest gorące, co jest o wiele bardziej gorące niż wrzątek w czajniku, bo to właściwie nawet nie trzeba mówić tej koniecznie, ile to jest stopni, tylko właśnie dać im jakieś takie porównanie, bo żeby mogły sobie wyobrazić, to dla nich to zaczyna być ciekawe i zaczynają trochę rozumieć, skąd się biorą te ruchy. No bo jednak tu, gdzie my chodzimy, wszystko jest takie bardzo stabilne i
Na szczęście. Mamy wulkanów i nie mamy trzęsień ziemi. I oczywiście są na końcu znowu ciekawostki. Oczywiście jest i wulkan, i ziemia jako gleba, i na przykład właśnie meteoryt, który spadł 5000 lat temu, i diamenty. Czyli wszystko to, co z ziemią się kojarzy. No i ja mam jeszcze tutaj jedną książkę, oprócz tych czterech żywiołów, ziemia, woda, wiatr i ogień, czyli energia. Znowu opracowanie graficzne Agaty Dudek i Małgorzaty Nowak. Czy to jest takie podsumowanie tych wszystkich pozostałych części?
To jest trochę takie podsumowanie. Muszę przyznać, że miałam pewien kłopot, jak pisałam tę książkę, z tego powodu, że jednak mówiąc o wietrze, mówiłam o energii wiatrowej, mówiąc o wodzie również. Tutaj było to podsumowanie.
No, też przecież się kojarzyłam tak, z energią.
Tak, to znaczy to tutaj też starałam się wytłumaczyć, jakby co to jest energia. Mam świadomość, że nie można by o tej książce absolutnie, zresztą myślę, że o żadnej z nich powiedzieć, że to jest encyklopedia i że to jest kompendium, bo nie jest. I o energii na pewno można by 5 razy tyle napisać i o innych aspektach związanych z energią, ale wydaje mi się, że może właśnie tutaj oprócz tej energii, o której piszę, energii zielonej, pochodzącej czy z wiatru, czy z morza, czy jeszcze różne inne rodzaje opisuję, chociażby te energie związane z atomem, ale mówię też o tej energii takiej, którą my mamy w swoim ciele i skąd ona się bierze i jak to się dzieje, że my jedząc później, że to jedzenie się jakoś w tę energię przemienia, że przekształcamy nieustająco, gdzieś tę energię przekształcamy. No i jeśli dzieci z tego to jakby dostrzegą, to myślę, że będzie fajnie.
No i jest to w ogóle bardzo w tej chwili ważny temat. Ciągle mówimy o oszczędzaniu energii, o tym, że ma to wpływ na nasze życie, na naszą przyszłość, że trzeba właśnie przechodzić do tej czystej energii. A co to właściwie jest ta czysta energia? Wszystko to dzieci znajdą w tej książce.
Nie wiem, czy wszystko właśnie, ale myślę, że dość dużo. Tak się starałam. Wszystkiego na pewno nie. I na pewno starałam się też pokazać i plusy, i minusy, ale na pewno to można o wiele bardziej rozbudować. Ale to jest taki początek. Trochę też chciałam, żeby te książki zachęciły. Żeby później dzieci cieszyły się, jak w szkole będą miały te przedmioty.
I teraz ja mam dla słuchaczy alfabetu wiatr i energię. I proszę pisać w sprawie tych książek. alfabet@radiokraków.pl Któryś z tych tytułów Anny Skowrońskiej. Bardzo dziękuję za wizytę w alfabecie.
Dziękuję bardzo.
A teraz wracamy znowu do atmosfery targowej i będziemy gościć w alfabecie bardzo popularną autorkę Annę Włodarkiewicz. Znacie ją przede wszystkim z serii o Gaji z Gajówki, ale Anna Włodarkiewicz pisze też książki dla dzieci trochę starszych, pisze też książki z innych gatunków i właśnie o takiej książce chcemy dzisiaj porozmawiać. Książka nosi tytuł Matylda i tajemnica straży. Ukazała się właśnie w wydawnictwie Sine Qua Non. I jest to fantasy dla dzieci. Nawet powiedziałabym, że nawet nie takich dużych dzieci, dla takich powiedzmy wczesnoszkolnych dzieci. A zresztą zaraz o tym opowie sama autorka Anna Włodarkiewicz.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Anna Włodarkiewicz i najnowsza książka Matylda i tajemnica straży. Ja przeczytałam i też trochę słuchałam audiobooka, bo też lubię w ten sposób poznawać nowe książki. A pani lubi audiobooki?
Bardzo lubię audiobooki, chociaż muszę przyznać, że sama słucham raczej podcastów, ale w naszym domu audiobooki cieszą się dużym uznaniem, ponieważ moja córka bardzo dużo słucha w ten sposób książek.
Mhm. A co jest dla was ważniejsze? Czy aktor, aktorka, czy też jednak po prostu książka?
Myślę, że to są takie dwie składowe, równie ważne, jeśli mówimy o audiobooku. Ja bardzo lubię takie przyjemne głosy, które czytają książki, które są bardzo dobrze dobrane do danej lektury.
No i mamy Matyldę, która jest taką nową pani bohaterką. Zaskoczyła mnie pani umieszczeniem jej i w czasie, i w miejscu. Bo powiedzmy tym, którzy jeszcze tej książki nie znają, że przenosi ją pani w przeszłość.
Tak, to możemy uznać, że Matylda jest bohaterką średniowieczną, chociaż oczywiście to jest takie średniowiecze potraktowane z przymrużeniem oka, bo jest to książka dla dzieci w wieku 6-8 lat, więc też pozwoliłam sobie troszeczkę uprościć realia epoki. Oraz też należy dodać, że jest to książka z gatunku fantasy, więc tutaj mamy też takie elementy, które oczywiście w rzeczywistości nie występowały.
No przede wszystkim jest tutaj tajemnica, tak? To jest najważniejsze chyba w takich książkach.
Jest tajemnica i też muszę tutaj dodać, że pierwsza część jest zaledwie wstępem do tej tajemnicy i do tego świata fantazy, ponieważ rzeczywiście przez większą część tej pierwszej książki z cyklu ten świat wydaje nam się w miarę rzeczywisty i nie ma w nim aż takich tajemnic, fantastycznych stworów, zaklęć i magii. To dopiero będzie się rozkręcać.
Słowo magia dla wielu małych czytelników jest słowem kluczem, znaczy to jest najważniejsze, żeby były jakieś magiczne wydarzenia, ale ja z kolei bardzo lubię i myślę, że też są tacy mali czytelnicy, tę otoczkę taką właściwie realną, czyli ten zamek, tych ludzi, którzy tam w tym zamku mieszkają, tę bandę dzieci, która tam rządzi. Czy musiała pani sięgać do jakichś historycznych źródeł, czy też dla takich małych dzieci to jest niepotrzebne i ta wiedza, którą pani ma, wystarczyła?
Ja w ogóle bardzo lubię sięgać do źródeł, więc tutaj też nie mogłam sobie tego odmówić i rzeczywiście trochę, a nawet sporo czytałam wcześniej książek i o rycerzach, i o zamkach, o tym, jak to wszystko funkcjonowało, czy chociażby o zawodach średniowiecznych. Ja lubię, żeby wszystko miało, jak to się mówi, ręce i nogi i tych rzeczy akurat nie chciałam wymyślać. Chciałam sprawdzić, jak to wyglądało.
Matylda jest taką charakterną dziewczynką, lubi stawiać na swoim, ale też, co może zaskoczyć tych, którzy ją będą tutaj poznawać, nie bardzo lubi się uczyć. Ona by chciała być rycerką, ona ma takie chłopackie zainteresowania i strasznie ją denerwuje to, że czas ma jej wypełniać nauka. I bardzo szybko okazuje się, że nauka też może być przydatna i potrzebna.
Tak, ja właśnie tak to chciałam pokazać. Matylda jest taką dziewczynką szybką. Ona lubi, żeby się dużo działo i żeby działo się szybko, nie lubi czekać, jest niecierpliwa i bardzo by chciała, żeby jej codzienność była wypełniona czymś więcej i czymś ciekawszym niż te lekcje czytania, których nie znosi. I bardzo chciałam, żeby się okazało, że tak naprawdę ta nauka daje jej bardzo dużo i jest bardzo potrzebna i bez niej codzienność też będzie szara, tylko w inny sposób.
No ale też ma taką nauczycielkę, która jest dosyć wymagająca, ale też potrafi być stanowcza i konsekwentna.
Tak, w tym pierwszym tomie Matylda i panna Tabata rzeczywiście nie potrafią znaleźć wspólnego języka, ale to dlatego, że obie są niezadowolone. Obie wylądowały w sytuacji, w której nie chciały być i chciałyby się zajmować czymś zupełnie innym. W drugiej części już mogę to zdradzić, że ich relacja się rozwinie i obie będą zupełnie postawione w sytuacji być może dla nich bardziej naturalnej, ale czy przez to będzie im prosić. Też chciałabym troszeczkę tutaj zawikłać te relacje.
Podobają mi się też lekcje łaciny.
Tak, tu się odwołuję do moich lekcji łaciny ze szkoły średniej. Ja zresztą bardzo lubiłam łacinę, co teraz, no nie wiem, może wydawać się troszkę zaskakujące, ale nawet brałam udział w konkursie przysłów łacińskich, to pozwoliłam sobie zaczerpnąć troszeczkę z tego doświadczenia.
No, myślę, że to może zainspirować i zaciekawić dzieci, prawda? Bo rzeczywiście ta łacina wydawałoby się w tej chwili już naprawdę zapominana. Ja też miałam łacinę w liceum i też pamiętam, że to była wielka przygoda i do dziś z tego korzystam. Rzadko, ale zdarza się, że gdzieś człowiek odnajduje właśnie jakąś sentencję i sobie myśli, och, rozumiem, wiem, pamiętam. To jest wiedza przynależna bardzo niewielu ludziom właściwie, nawet na świecie nawet.
Ja przyznam, że przyłapuję się często na tym, że pamiętam te sentencje łacińskie i dość mnie to śmieszy i moją rodzinę również. Ja uważam tak samo jak pani, łacina jest językiem martwym, ale też przez to i dzięki temu takim językiem tajemniczym, który być może dzieciom bardziej kojarzy się z magią. Ponieważ w wielu książkach autorzy sięgają do łaciny, na przykład stwarzając te formułki zaklęć, czy opisując jakieś takie tajemnicze miejsca, czy nazwy jakichś roślin, ziół. Więc może dla dzieci akurat ta łacina ma coś takiego wyjątkowego w sobie.
tak, to jeżeli miałabym pomyśleć o jakimś języku, który pasuje do świata magii, to właśnie łacina, prawda? Jako właśnie ten martwy, zapomniany język, który ma w sobie tyle tajemnicy. Świat magii i łacina. Super połączenie w tej książce, która, jak pani powiedziała, jest pierwszą częścią, czyli od razu pani wiedziała, że to będzie cykl, tak? Seria.
Takie było moje założenie i też niedawno napisałam drugą część, więc to założenie się sprawdziło. Mam nadzieję, że seria będzie kontynuowana. Mam sporo pomysłów na kolejne części i ale to oczywiście zależy od czytelników i od wydawnictwa.
Te rozmowy z Anną Włodarkiewicz rozpoczęłyśmy o wymianie zdań na temat audiobooków, no bo Matylda i Tajemnica Straży jest również na audiobooku, a czyta Józef Pawłowski. Teraz w alfabecie króciutki fragment.
Dawaj, Mikołaj, szybciej! Wołała Matylda, podskakując pod ogrodową furtką na resztce brudnego śniegu. Jej 6-letni brat biegł przez błotnisty dziedziniec, kopiąc przed sobą piłkę. Spod nóg uciekały mu kury, gdacząc przeraźliwie. – Teraz ja! – krzyknął stojący obok Matyldy Marcel. Podbiegł do Mikołaja, popchnął go i zabrał mu piłkę. I zaraz bliźniacy złapali się za wełniane koszule i zaczęli się przepychać. – Przestańcie! – wrzasnęła Matylda. Niespełna 8-letni Mirko próbował odciągnąć Mikołaja, ale stracił równowagę i obaj wylądowali w błocie. Przechodząca obok praczka Borusia wybuchła śmiechem. – A to ci piękni królewicze! – zawołała z uciechą. Matylda dobiegła do kotłowiska i przytrzymała Marcela, który wściekle młócił rękami. Mikołaj wylosował najdłuższą słomkę i dlatego biegł pierwszy – przypomniała mu. Ty miałeś biec po nim. No właśnie, to była moja kolej, wrzasnął Mikołaj. Marcel kopnął ze złością leżącą obok piłkę, a ta wpadła do głębokiej kałuży. Woda trysnęła na wszystkie strony, ochlapując dwóch giermków oraz samego Sir Clemensa, pierwszego rycerza na zamku. Matylda jęknęła. Tego tylko brakowało. Sir Clemens podszedł powoli do dzieci. Był wielki jak dąb. Nawet Marcel i Mikołaj struchleli pod jego groźnym spojrzeniem.
Przepraszamy, Sir Clemensie, wyjąkał Mirko.
Rycerz otrzepał powoli kaftan, a potem wskazał palcem dwa okna w wieży mieszkalnej, zwanej donżonem. To tam, w królewskim gabinecie, spędzał większość swego czasu król Mangus. Matylda wiedziała, co rycerz chce im przekazać. To było ostrzeżenie. Ostatnio, gdy trafili go piłką w głowę, od razu pomaszerował ze skargą do króla. A ten zabrał im piłkę na cały miesiąc. Spojrzała śmiało na Sir Clemensa.
Lepiej nie mówić ojcu, wiesz? Powiedziała zdecydowanym głosem. I tak jest bardzo zajęty. Mógłby się zdenerwować, że ktoś zawraca mu głowę głupstwami. Chciałbyś tego?
Mirko dźgnął Matyldę palcem.
Pozwalała sobie na zbyt wiele. Sir Clemens w swojej srogości dorównywał samemu królowi. A przecież od wybuchu wściekłości króla trzęsły się nawet grube ściany straży.
Matylda nie zamierzała ustąpić. Patrzyła na pierwszego rycerza wyzywającym wzrokiem, a on patrzył na nią. I nagle na jego obliczu pojawił się krzywy uśmieszek. Ma panienka prawdziwie rogatą duszę, stwierdził z zadowoleniem, skinął jej głową i odszedł w stronę koszar, gdzie mieszkali rycerze.
Dziwne, tym razem chyba nam się upiekło, mruknęła Matylda.
Spojrzała na Marcela i Mikołaja i spytała srogo.
Czy wy zawsze musicie się kłócić?
Zawsze, potwierdzili jednocześnie.
Mirko z pewną obawą popatrzył w okna donżonu.
Mam nadzieję, że ojciec tego nie widział, szepnął, a potem dodał.
Ciekawe, co on tam teraz robi.
Jak to co? Oburzył się Marcel. Jest królem, szykuje się do bitwy.
Przecież nie mamy żadnych wrogów. – prychnęła Matylda. Marcel pokazał jej język. – Ja wiem – zawołał Mikołaj. – To będzie bitwa ze smokiem, jak z opowieści niani. Matylda poklepała go po głowie.
– A widziałeś gdzieś w okolicy smoka, maluchu?
– Nie jestem maluchem. Jestem już prawie dorosły. U nas nigdy nie było i nie będzie wojen – powiedziała Matylda. Możesz mi zaufać. Żyję najdłużej z was i wiem o straży wszystko. Wszyściuśko, to najnudniejsze królestwo pod słońcem i stworów też tu żadnych nie ma. One istnieją tylko w baśniach, dodała z żalem. Często myślała sobie, o ile ciekawsze byłoby życie, gdyby w lochach straszył choćby maleńki duszek, a nad zamkiem latały skrzydlate jaszczury. Dla pewności spojrzała w górę, ale na niebie nie wisiał żaden złowrogi cień, tylko ciężkie zimowe chmury.
Wcale nie wiesz o straży wszystkiego, zawołał Marcel, ani tego, co tatko robi w gabinecie. Nigdy tam nie byłaś. Nie widziałaś królewskiego gabinetu i wiesz o zamku tyle, co i my.
Matylda popatrzyła z namysłem w okna donżonu, a potem pochyliła się ku braciom i celując w nich wyciągniętym palcem, wycedziła swoim najgroźniejszym głosem. Pewnego dnia zakradnę się tam i odkryję jego tajemnicę. A wtedy padniecie z wrażenia na te swoje zadufane królewskie mordki. Daję wam słowo.
Mirko zachichotał na widok osłupiałych min Marcela i Mikołaja.
Ale to dobrze, że dziś nie masz zajęć z panną Tabatą, zwrócił się do Matyldy. Bez ciebie to nie to samo. Bliźniacy ciągle się tłuką, a mnie się nudzi.
Panna Tabata była wychowawczynią królewny. Pod jej czujnym i wymagającym okiem Matylda od kilku tygodni poznawała alfabet i łacinę oraz uczyła się tkać na krosnach i wciąż nie mogła się zdecydować, którego z tych zajęć nie znosi najbardziej. Tego dnia pannę Tabatę wezwano w pilnej sprawie do wsi i królewna mogła cieszyć się upragnioną wolnością w towarzystwie braci.
Wcale mi nie tęskno za panną Zmorowatą, wymruczała. Jeśli o mnie chodzi, mogłaby tu nie wracać do kolejnej zimy. Aż podskoczyła, gdy na zamkowy dziedziniec wyjrzał jeden ze strażników i zawołał:
Królewno, panna Tabata wróciła i prosi panienkę do szkolnej komnaty.
Co takiego?
Jęknęła Matylda. Już? Teraz? To niesprawiedliwe.
Strażnik rozejrzał się wokół, a potem dodał przyciszonym głosem.
I do tego jest bardziej zgryźliwa niż zwykle. Kazała się panience pośpieszyć.
Matylda przez chwilę przestępowała z nogi na nogę. Chęć do dalszej zabawy walczyła w niej ze zdrowym rozsądkiem. Aż nagle dziewczynka chwyciła Mirka za rękaw i wrzasnęła:
Chodu, chłopaki! Chodu! Chodu!
I cała czwórka, zanosząc się śmiechem, umknęła w stronę zamkowych stajni.
Całego audiobooka możecie oczywiście posłuchać, bo jest dostępny już w różnych portalach z audiobookami. Natomiast ja mam dzisiaj dla was książkę papierową. Anna Włodarkiewicz, Matylda i tajemnica straży, jak usłyszeliśmy, pierwsza część cyklu, i audiobook, i książka ukazały się nakładem wydawnictwa Sine Qua Non. Proszę bardzo pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Matylda. I to już wszystko dzisiaj w alfabecie. Zapraszam was za tydzień. Będą znowu premiery, nowe książki, rozmowy z autorami, z ilustratorami. A ja dzisiaj życzę wam dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.
Reklama.
Kochanie, wyjazd w góry.